9 minut po godzinie 9 wieczorem, skoro wtorek, dzisiaj akurat 25 dzień lipca, no to czas na sportową arenę na antenie Radia Poznań. Dzisiaj rozmawiamy o Lechu Poznań w gronie dziennikarskim, ale też myślę, że Państwa uda nam się wciągnąć do tej rozmowy. Może dzisiaj troszeczkę bardziej na Twitterze niż telefonicznie, ale zobaczymy. Bo widzę, że telefon dzwoni i też Państwo chcą swoje opinie o Lechu Poznań wygłosić. No ale rozpoczniemy wygłaszanie tych opinii o Lechu Poznań od gości w studiu, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, którzy Lechem się zajmują i na temat Lecha zawsze mają coś do powiedzenia. Redaktor Józef Diaczenko, kibic poznański.pl. Dobry wieczór, Józef.
Dobry wieczór, witam, dzień dobry.
I trochę młodsza gwardia, jeśli chodzi o poznańskie środowisko dziennikarsko, jeszcze młodsza. To Bartosz Kijewski, Głos Wielkopolski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Radosław Laudański, Poznański Ekspres. Dobry wieczór, Radku.
Dobry wieczór.
Program realizuje Ryszard Wojtowicz, też kibic Lecha Poznań. Rysiu, to był w 82 na finale Pucharu Polski we Wrocławiu z Pogonią. Też byłeś, Józef, wtedy?
Cześć.
A ja jeszcze nie byłem, czyli jestem od was trochę młodszy. A tych chłopaków po naszej lewej stronie to na świecie jeszcze nie było. W planach jeszcze ich nie było. A niektórzy pamiętają też te sukcesy. Choć ja przez mgłę pamiętam, bo na świecie już byłem, ale za mały, żeby na finał jechać. Grzegorz Szołasik, dobry wieczór. Szanowni Państwo, Sportowa Arena ma też swój hashtag na Twitterze. Hashtag Sportowa Arena. Najlepiej sportowa napisać z wielkiej litery, arena też. To postaramy się też wyłapać tutaj na Twitterze te wszystkie komentarze. Już nawet widzę, że pytania się pojawiają, żebyśmy ocenili sędziego Szymona Marciniaka, który sędziował akurat to pierwsze spotkanie Lecha Poznań w Gliwicach z Piastem, wygrane 2-1. Nie wiem, czy to się sprowadza do oceny, czy był rzut karny, czy nie był, czy ocena ogólna Szymona Marciniaka jest taka, że nie wiem, może już jego nie należy oceniać, bo skoro facet już prowadził finał Ligi Mistrzów i finał Mistrzostw Świata, no to on tutaj jest sędziowskim bogiem, Józef.
No, każdego można, nawet trzeba oceniać. W tym przypadku rzeczywiście przyczyną dyskusji na temat sędziowania w tym meczu był nieszczęsny rzut karny. Co tam Marciniak? No, co tu dużo mówić? To Lech sam sobie sprokurował tą sytuację. Gdyby nie beznadziejne, dziwne wybicie Pereiry, który właściwie posłał takie piękne dośrodkowanie pod bramkę, i gdyby nie niepewna postawa Bednarka, który stał jak zahipnotyzowany w charakterystyczny dla siebie sposób, a potem spóźnił się z interwencją, to pan Marciniak nie miałby żadnych podstaw do tego, żeby interweniować. No stało się, mógł gwiznąć, gwiznął, zdania są podzielone, nie poważa się powiedzieć, czy był rzut karny, czy nie był. Uh-huh. Faktem jest, że Filip niepotrzebnie w ten sposób interweniował, mógł to zrobić o wiele wcześniej, a Pereira, jak już wybijał piłkę, to nie musiał jej posyłać pod własną bramkę.
Uh-huh. Bartek?
Nie, no tutaj Bednarek dał zdecydowane powody do tego, żeby, znaczy zdecydowane, no dał powody po prostu, żeby sędzia Marciniak podyktował ten rzut karny. No niektórzy mówili, faktycznie czytałem opinię kibiców na Twitterze, jedni mówili, że to jest jakiś skandal, żart, jedni właśnie, że zasłużony, no w mojej opinii był zasłużony, tutaj faktycznie jego interwencja była, no nawet nie nazywam tego interwencją, nawet nie wyskoczył do tej piłki, wszedł po prostu w jednego z zawodników Piasta, dał podstawy do tego, no i zdecydowany jego błąd. No, tutaj nie będę się zastanawiał nad tym, czy faktycznie ten rzut karny powinien być. No, dla mnie ewidentny, co prawda miękki, ale był.
Mhm. Radek?
Dla mnie też to był rzut karny podyktowany prawidłowo. Generalnie w pierwszej połowie bym dobrze ocenił sędziego Marciniaka. Bardziej te schody rozpoczęły się po przerwie, no bo wtedy wiedzieliśmy, że tak naprawdę Lech dostał dużo takich żółtych kartek, dosyć dyskusyjnych. Gdzieś tam one szły w jedną stronę, mimo tego, że Piast też faulował, no i ten mocno przedłużony czas gry, no myślę, to było coś,
co... minut zrobiło się 11.
Tak, to 12, było coś, co gdzieś no, Lecha tak. Poznań mocno rozsierdziło, sztab szkoleniowy, no i to gdzieś tam zostało w pamięci przy okazji tego meczu, no i gdzieś tam mam wrażenie, więcej się troszeczkę mówi o tym karnym, a nie o tym, jeśli chodzi o sędziego Marciniaka.
Jeśli chodzi o takie karne, to w ostatnim czasie dwa takie głupie karne sprowokowane przez bramkarzy Lecha mi się przypominają w podobnych sytuacjach meczowych. Właśnie ten ostatni karny z Gliwic i mistrzowski sezon, derby z Wartą w Grodzisku Wielkopolskim. Tak. Michi van der Hart, też jakieś dziwna po prostu interwencja, wyszedł naprzeciw tam, zdaje się, z Relaka.
Wtedy jeśli rzucił się
pod nogi. Tak,
tak, i też taka... biegający w ogóle tak. Spoza pole boiska.
Tak, Więc to takie są dziwne zachowania bramkarzy, które po prostu prokurują te jedenastki i później sędziowie takie decyzje muszą podejmować. Od razu pada pytanie, czy od razu zmienić bramkarza, czy Bednarek, czy Mrozek, skoro jesteśmy przy Filipie Bednarku i troszeczkę chciałem jeszcze wrócić właśnie do tego meczu, żeby ocenić, kto z piłkarzy Lecha lepiej, kto gorzej się prezentował w tym spotkaniu. Odnoszę wrażenie, chociaż z czasem mi to trochę mija, ale na gorąco po meczu bardzo byłem zaniepokojony postawą Filipa Bednarka, bo z jednej strony wpuścił tylko bramkę z karnego, tak? Ale tak, pewność myślę, że mniejsza niż w zeszłym sezonie na polu karnym. Myślę, że sprokurowany rzut karny też współudział w sprokurowaniu rzutu karnego. Też odbita piłka w sytuacji, gdy strzelał Dziczek, potem pięknie obroniona dobitka Czerwińskiego.
Nie byłoby tej dobitki, gdyby od razu obronił w sposób normalny,
a nie wypluł piłki przed siebie. I tak statystyka może przemawia na korzyść mimo wszystko Bednarka, ale ogólne wrażenie, poziom artystyczny, czy troszeczkę Filip Bednarek nie zawiódł? Nie stracił trochę tej pewności, tak zapytam.
Bartek? No, wydaje mi się, że tutaj zacząłbym od tego, że faktycznie mówiło się już gdzieś w połowie tygodnia, jeszcze tak tydzień przed meczem, że gdzieś w kuluarach, że to Filip Bednarek będzie tym bramkarzem numerem jeden. I tutaj dostał pewnie zaufanie i od trenera bramkarzy, i od samego trenera Johna van den Broma. Nie wiem, czy to, że on dostał tę bluzę z numerem 1, nie spowodowało to, że poczuł się troszeczkę zbyt pewnie i w tym meczu wyglądał bardzo, bardzo elektrycznie, tak jak tutaj wspomniałeś, że ta jedna sytuacja, gdzie uniósł się w Gliwicach duch Artura Rutki i tutaj faktycznie w pierwszej kolejce już mógł zaliczyć potężnego babola i tam chyba przy tej jednej sytuacji, gdzie w tej 12 doliczonej minucie chyba Pyrka, co mu strzelić bramkę, to też ta interwencja nie była też pewna, bo tę piłkę skierował mu pod te kolano. Także no nie wiem, czy teraz bym zmieniał Filipa Bednarka, dałbym mu jeszcze szansę. Udowodnił to w zeszłym sezonie, broniąc w meczach 22-23 razy, poprawcie mnie, tak, z czystym kątem.
Także, no byłby to teraz cios, tak Radek, jakbyśmy posadzili Bednarka na ławce?
No ja właśnie tak patrzę sobie na Filipa Bednarka, no i on miał troszeczkę słabszy występ niż do tego, co nas przyzwyczaił w zeszłym sezonie, no ale pamiętajmy chociażby mecz z Miedzią Legnica w zeszłym sezonie. Wtedy też Filip Bednarek mógł zachować się lepiej w paru sytuacjach, no ale potem się zrehabilitował, miał szereg bardzo dobrych spotkań, no i po prostu jeden mecz na ileś przytrafi mu się słabszych. Co do na przykład sadzania na ławkę Filipa Bednarka, to dla mnie w przeciągu najbliższych 3 miesięcy to jest raczej niemożliwe, no bo dyskutowaliśmy sobie na przykład o tej sytuacji przy tym rzucie karnym, no to też tak naprawdę wynika troszeczkę z tego, że w Lechu jest wysoko ustawiona linia obrony i też bramkarz musi na to wszystko bardzo mocno reagować i mam wątpliwości, jakby tutaj zareagował na przykład Bartek Mrozek, no bo on broniąc w Stali Mielec cały czas miał tą obronę nisko ustawioną, cały czas był pod prądem, a tak naprawdę taka gra w Lechu, gdzie ci zwłaszcza boczni obrońcy są ustawieni wysoko, no to jest troszeczkę inna, tak mówiąc kolokwialnie, para kaloszy. Bramkarz musi się do tego dostosować, odbyć pewną liczbę mikrocykli treningowych. Ja też teraz nie chcę wątpić w to, że Bartek Mrozek będzie jedynką Lecha, bo wierzę, że tak się stanie, że ten bramkarz jest utalentowany, ale według mnie musi troszeczkę czasu przepracować z Johnem van den Bromem, aby gdzieś tam rywalizować z Filipem Bednarkiem o tą bluzę numer 1, więc na razie mimo wszystko zmiany w bramce się nie spodziewam, a Filip w poprzednim sezonie udowodnił, że potrafi podnosić się po takich meczach, być taką ostoją pewności siebie, tej drużyny, no i wydaje mi się, że też jeszcze tutaj udowodni swoją jakość przy bułgarskiej.
To pewnie Józef w Pucharze Polski zobaczymy Bartosza Mrozka.
Też nie jestem tego taki pewny, ponieważ pytany o to na konferencji prasowej przedmeczowej trener Lecha powiedział, że nie będzie tak, że będzie bronił na przykład jeden bramkarz w lidze, drugi w Europie, ktoś tam inny jeszcze może w Pucharze Polski. Powiedział, że będzie wyznaczony bramkarz numer jeden i on będzie bronił cały czas. Nie będzie zmieniał i koniec. Okazuje się, że trener postawił na Filipa Bednarka i będzie się tego z pewnością trzymał i jakiekolwiek dyskusje na temat tego, czy będzie zmiana, czy nie będzie zmiana, są moim zdaniem bezprawne. Po prostu będzie jak jest, a szkoda, ponieważ chyba nie po to został sprowadzony bramkarz młody o świetnych warunkach fizycznych, który świetnie się pokazał choćby w meczach z Lechem, żeby na przykład pół rundy, czy jeszcze być może dłużej spędził na ławce. Ja bym dawał mu szansę częściej, żeby się po pierwsze oswoił, a po drugie, żeby nabrał pewności siebie.
Prawda jest taka, że każdemu bramkarzowi zdarzają się słabe mecze. Dobre kluby poznaje się po tym, że jeden mecz nie burzy całego zaufania do zawodnika i to chyba spuentuje naszą dyskusję o bramkarzu i raczej spodziewamy się, że w żółtej bluzie zobaczymy w czwartek, prawie pewni jesteśmy chyba tak, Filipa Bednarka, że...
Chyba, że coś mu się stanie.
Tak, chyba, że coś się stanie, tak, tak. To nawet wtedy na ławce może go nie być, natomiast nie po to się wybiera pierwszego bramkarza, żeby po pierwszym meczu go faktycznie zmieniać, odpowiadając też na Państwa pytania. Dwóch nowych zawodników zobaczyliśmy w meczu przeciwko Piastowi Gliwice. Całe spotkanie rozegrał Elias Anderson. Człowiek, który jest w pełni sezonu, przyjechał właściwie rozpędzony sezonem w szwedzkiej Ekstraklasie. Nawiasem mówiąc, rozpoczynał sezon meczami Lecha Poznań, tak? Bo oni akurat rozpoczynali od tej rywalizacji rundę wiosenną w jednej ósmej finału Ligi Konferencji z Lechem Poznań Djurgården, ale zupełnie nie zgrany z zespołem, jednak okazuje się, że mu to wcale nie przeszkadzało. Widać chyba, że wartościowego piłkarza Lech sprowadził. Bartek?
Życzylibyśmy sobie, żeby do polskiej ekstraklasy przyjeżdżało wielu takich zawodników, którzy z marszu mogą wejść i dać jakość. Wierzę, że ten zawodnik z pewnością jeszcze się rozwinie tutaj w Poznaniu, że widać, że ten rytm meczowy, w którym był, bo od momentu jak Djurgården chyba rozpoczęło sezon po tej rundzie, po tej przerwie, to zdążył rozegrać 3 spotkania, także tutaj było widać fajną jakość, dobrze się wkomponował, nie było widać, że potrzebuje takiej większej aklimatyzacji, zrozumienia się z partnerami. Troszeczkę mniej optymizmu po tym spotkaniu może mieć po Dino Hoticiu, ale tu też widać, że zmęczona noga, świeża noga to są dwie różne nogi. Tutaj widać, że Hotić jest ciągle w takim rytmie przygotowawczym, przygotowań. Potrzebuje jeszcze chwili czasu na to, żeby pewnie wejść w ten swój rytm. Oglądałem go w sparingach przedsezonowych. Zapowiadał się całkiem nieźle. Ma fajny taki... takie fajne podanie, taki przegląd pola.
W Gliwicach jeden przerzut z prawej na lewą stronę też miał przedni.
Dlatego mówię, że potencjał jest. Pewnie nie wychodzi to wszystko tak, jakby chciał, tak regularnie, jakby można było się spodziewać, no ale też było kilku zawodników, którzy w Lechu grali bardzo dobrze w zeszłym sezonie, a w tym meczu nie dojechali wspomniany już Joel Pereira, także tutaj
Krzysiu Welde.
No, chociaż ten Krzysiu Welde, jakbyśmy sobie
miał przebłyski,
życzylibyśmy sobie na początku zeszłego sezonu, żeby tak grał jak w Gliwicach, bo może to nie był nadzwyczajny mecz, ale zagrał całkiem przyzwoicie, to podanie do Marchińskiego.
Ewidentnie się męczył na boisku, żeby było widać.
Już widać, ale zmęczenie.
Tak. Myślę, że gdyby nie układ związany z kontuzjami, to chyba byłby zmieniony, tylko bo to tych skrzydłowych się generalnie w drugiej fazie, drugiej części spotkania ściąga.
Ale tak? Zwróćmy uwagę, że tym razem nikt nie wiesza na nim psów. Na taki rok temu to kibice nie tak łatwo by mu darowali. Teraz każdy wie, co w nim drzemie. W każdej chwili może się przebudzić, obudzić, może się lew pokazać i są cierpliwi.
A wtedy nie znaliśmy w ogóle potencjału Christophera Welde.
Okazało się, że jest wielki.
A okazało się, że ten potencjał jest wielki, pokazała wiosna. Chociaż trochę czasami musi być chyba, panowie, tak, że ktoś musi się schować, kogoś musi zabraknąć, żebyśmy takiego Christophera Welde docenili. To chyba było wiosną. Tak, troszeczkę był... No nie powiem, że schowany, ale nie ten skóraś był wiosną, co było w drugiej fazie rundy jesiennej, co prezentował w drugiej fazie rundy jesiennej. Nie było Michaela Iszaka i pojawili się inni, Marchwiński i Welde. I Marchwiński kontynuuje tę grę. Jak myślicie, Radek?
No to są teraz aktualnie najlepsi strzelcy Lecha Poznań w tym sezonie. Christopher Welde już ma 13 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej, Filip Marchwiński 11 w 2023 roku. Tak naprawdę trzecie miejsce ma Mikael Iszak, ale on ma już zdecydowanie gorszy wynik niż ta wspomniana dwójka. No myślę, że ten duet gdzieś tam po prostu znalazł jakąś odbudowę tutaj w Lechu Poznań. Długo tak naprawdę zastanawiano się, czy Filip Marchwiński utrzyma się w Lechu Poznań. Tak naprawdę dyskutowano na ten temat, czy on nie powinien iść na jakieś wypożyczenie, żeby złapać na przykład troszeczkę takiego wiatru w żagle. On
Tak, na ten temat to się dyskutuje od czasu, jak się pojawił Marek Fiński, tak, właściwie co pół roku.
A to nie tylko nabrał tego wiatru w żagle, on tutaj rozkwita w tym Lechu Poznań. Coś więcej niż się tutaj utrzymuje. No i myślę, że Filip Marfiński w tym meczu z Piastem pokazał też pod koniec meczu takie cechy przywódcze, też brał tą drużynę na własne plecy. No to był taki widok, myślę, gdzie wielu kibiców Lecha Poznań przecierało oczy ze zdumienia. No ale Filip Marfiński przeszedł przemianę w rundzie wiosennej ubiegłego sezonu. Christopher Welde też, była to dwójka najbardziej krytykowanych piłkarzy. Cały czas John van den Brom w nich bardzo mocno wierzył. No i myślę, że też pokazał, że czasami, kiedy chwali kogoś na konferencji prasowej, nam dziennikarzom wydaje się, że niesłusznie, no to jednak mimo wszystko to jest jakaś taka długofalowa strategia. Teraz też Hotić na przykład nie zagrał najlepszego meczu w Gliwicach, a mimo to słyszałem, że John van den Brom pochwalił zarówno jego, jak i Eliasa Andersona, no i też wiadomo, że to ma pewien cel.
Natomiast jeśli chodzi o Filipa Marfińskiego, zwróciłem uwagę na wypowiedź na jego temat Piotra Rutkowskiego w wywiadzie dla Przeglądu Sportowego. On powiedział o zaufaniu, że u poprzednich trenerów jeden, dwa mecze, jednak były te zmiany. On zagrał z pierwszych 100 meczów w Ekstraklasie, Filip Marfiński, to mało który zagrał w całości, bo albo grał ogony, albo był ściągany w trakcie, a van den Brom na niego twardo postawił. To jest, teraz tego spijamy owoce?
Prawdopodobnie tak. Pamiętam nawet w czasach poprzedniego trenera, który zrobił z drużyną Mistrzostwo Polski i który potrafił wykrzesać jak najwięcej z każdego piłkarza, wobec Marchewy był kompletnie bezradny. Uh-huh. Skarżył się, narzekał, że nic nie pomaga. Były takie momenty, że w okresie przygotowawczym strzelał mnóstwo bramek dla Lecha i wszyscy mówili, że no, nareszcie Filip odpali. Uh-huh. A tu ciągle nic i ciągle wychodził albo na jakieś końcówki. Kibice wygwizdywali go już po pierwszej nieudanej akcji.
Aż za bardzo, moim zdaniem. No,
to oczywiście, tego zdecydowanie deprymowało. Natomiast wszystko można zarzucić van den Bromowi oprócz braku cierpliwości. Jeżeli chodzi o piłkarzy, to potrafi wobec nich być bardzo cierpliwy, bardzo dużo czasu dać im na pokazanie tego, co w nich drzemie, i to się, jak się okazuje, w tym przypadku opłaciło.
Czekaj, ale wobec Amerala też jest cierpliwy?
Amaral to jest człowiek specyficzny. Tutaj nie wiem, czy by się znalazł człowiek, który by był wobec niego cierpliwy. Do niego z kolei Maciej Skorża trafił, bo zrobił z niego gwiazdę. Wiedział, że ten człowiek tego potrzebuje, czuje, musi być dowartościowany, musi być kimś, na kogo się stawia.
Pierwszego sparingu właściwie.
Tak, i to zatrybiło, to poszło. Natomiast van den Brom zrobił z niego jednego z wielu, chciał właśnie Marchewę puszczać na boisko zamiast niego, no i to spowodowało, że Portugalczyk trochę przygasł. Ale jak w Filipie drzemią niesamowite możliwości. Już kiedy jako dzieciak, prawie dzieciak, wychodził na boisko, widać było, jak on niesamowicie porusza. Jaki jest zwinny, jaki ma wyczucie dystansu. A to, co pokazuje w ostatnich meczach i wiosną, i w tym pierwszym, czyli niesamowity timing, to tego nie można wypracować. Wyskok jak najbardziej, ale timingu, z takim timingiem, z takim wyczuciem trzeba się po prostu urodzić. I on to ma, i on to wreszcie pokazuje. Dlatego ja się bardzo nie tyle boję, co przewiduję, że to jest ostatni jego rok w Lechu.
Sezon.
A może i rok, nie wiem.
Jak pytało się trenerów Akademii, jak prezentował się ten rocznik młodzieżowców w młodzieżowych zespołach w Lechu Poznań, to był Marchwiński, długo nikt Kamiński, długo nikt cała reszta. Tak to wyglądało. Kamiński gdzieś wyprzedził na tej swojej szybkości i balansie Marchwińskiego. Marchwiński dochodzi. Radek, jeszcze ciebie nie spytałem, bo jestem ciekaw, co ty o Andersonie i Hoticzu powiesz.
Myślę, że Elias Anderson pokazał, że jest taką dobrze naoliwioną maszyną. Było widać, że to jest taki piłkarz bardzo dobrze przygotowany fizycznie do sezonu na tle całej reszty, ale nie tylko dzięki temu on pokazał się z dobrej strony, no bo mam wrażenie, że tak jak się naczytałem tych różnych opinii w Szwecji, że jest to taki gracz skrojony pod tą grę taką pozycyjną w formacji 4-3-3, bo dużo widzi, ma dobry przegląd pola, bardzo dużą robi przewagę podaniem, podobnie zresztą jak Joel Pereira, no to było to widać od razu w tym meczu i dostaliśmy taką próbkę umiejętności tego piłkarza. Ja też widziałem taką statystykę z jego podaniami, naprawdę to wyglądało imponująco. No i też trzeba powiedzieć, że całą prawie karierę grał jako środkowy pomocnik, no i też już w tym pierwszym meczu dostaliśmy taką pełną próbkę tego, co on może zaprezentować, czyli taką multipozycyjność, no bo z konieczności musiał tam zagrać, kiedy Radek Murawski doznał urazu, no i myślę, że po Filipie Marfińskim to był najlepszy piłkarz Lecha Poznań w tym meczu. I szczerze powiedziawszy, myślę, że mało kto spodziewał się tego, że Elias Andersson tak dobrze pokaże się w swoim debiucie. Co do Dino Hoticia, no to myślę, że on miał pewne problemy w tym meczu, ale one też wynikały z tego, że on przychodził do Lecha Poznań jako wolny zawodnik. No i tutaj on jeszcze gorzej przepracował okres przygotowawczy niż na przykład taki Filip Marfiński, no bo...
Ci wolni zawsze są trochę niedotrenowani.
Tak, on przyszedł troszeczkę do Lecha niedotrenowany, no bo kiedy mu się skończył kontrakt z Serce Gdzieś, no to gdzieś tam nie znalazł sobie nowego klubu, do Lecha dołączył stosunkowo późno, no i tutaj wydaje mi się, że jest troszeczkę taka sytuacja, nie aż tak, ale bym to troszeczkę porównał, tak jak kiedyś do Legii przychodził Wadis Odzidzia Ofo, też z Belgii, no to wtedy też on przyszedł taki nieprzygotowany fizycznie do sezonu, trzeba było troszeczkę ten diament oszlifować, sprawić, żeby on
a
złapał...
A Stiliczek nieprzygotowany przeszedł.
Złapał jakąś...
Muda myślał, że to nie on.
No i myślę, że z Hoticiem jest tak samo, więc to jest taki piłkarz inteligentny, który też da dużo na tym skrzydle, ale troszeczkę będzie trzeba jeszcze na tego piłkarza poczekać, więc tak jak Tomasz Rząsa czy kierownictwo klubu mówiło, że chcą właśnie tą jakość na tu i teraz i dlatego biorą takich graczy typu Dino Hotić, no to myślę, że na tego Hoticia pewnie z 2-3 tygodnie będzie trzeba poczekać, żeby on pokazał się teraz z lepszej strony.
To jeszcze w kontekście tego meczu w Gliwicach i takich personalnych ocen króciutko chciałem was zapytać, czy wraca Mikael Iszak? No wiadomo, że facet nie jest zdolny, żeby biegać 90 minut, jedna połowa i troszeczkę, bodajże 10 minut. Jest nadzieja, że Iszak będzie Iszakiem?
No mam nadzieję, aczkolwiek też pamiętajmy, że Iszak też już ma powoli swoje lata, jest po 30, także no, czy wiemy, że w dzisiejszych czasach już zawodnicy, którzy no, ten bieg piłkarza jest wydłuża się. Fajnie, że wyszedł na te 45 minut, bo przed konferencją, przed meczem na konferencji prasowej trener powiedział, że tak naprawdę to Iszak jedzie w roli takiej duszy towarzystwa i dopiero jak będzie możliwość albo będzie potrzeba, to wtedy tego zawodnika wpuści, a tutaj się okazuje, że wychodzi w pierwszych 40, w pierwszej połowie, na pierwsze 45 minut, no to już jest dobra wiadomość. Widać było tam duże braki jednak, widać było brak takiego przygotowania, strasznie szybko się męczył, miał bodajże tylko chyba jeden strzał głową, to jeszcze taki bardzo niecelny, nie mógł się odnaleźć na tym boisku, no widać, że brakuje mu takiej regularnej gry, no bo pamiętamy Iszaka, że kiedy grał mecz po meczu 90 minut, był takim prawdziwym liderem tej drużyny, no to faktycznie, nawet jeśli tych bramek nie strzelał, to dużo dawał drużynie. Tutaj
I w obronie,
w ataku. Tutaj go dużo nie było, widziałem sobie ustawienia średnie na boisku po tym spotkaniu, no to był taki głęboko cofnięty. Nie był takim typowym lisem pola karnego. Mało go było właśnie z przodu, więc no, jedyny plus właśnie jest taki, jak już zacząłem, że wyszedł na to boisko, zagrał. Mamy nadzieję, że normalnie bierze udział w treningach, że nie ma tych treningów indywidualnych, że ciągle jest z drużyną. Jutro pewnie będziemy mieli okazję zobaczyć, kto trenuje, a kto nie. Bo o godzinie
11
jest trening otwarty Lecha Poznań. Także mam nadzieję, że no wszystko pójdzie zgodnie z planem i ta choroba nie będzie dawać już sobie, nie będzie dawać oznak u Iszaka.
Oby, miejmy taką nadzieję. Coś Śladek widzę dodać.
Ja właśnie też chcę powiedzieć troszeczkę o tych konferencjach prasowych, tak jak Bartek mówił, że John Van de Brom mówił o tym, że Mikael Iszak jedzie troszeczkę jako taka bardziej dusza towarzystwa. No i tutaj też, co do tego, co wcześniej mówił Józef, że cały czas będzie grał w Lechu jeden bramkarz, ten najlepszy, no ale pamiętajmy też, co mówił John Van de Brom na temat transferów, że będą tylko dwa transfery.
A są cztery,
więc trzeba pamiętać, że trener na konferencji prasowej...
Sugeruje, że trener kłamie?
Jest bardziej takim PR-owcem, tam też jest prowadzona pewna gra, czasem trzeba zmylić przeciwnika.
Czasami pewno... powiedzieć to, co ktoś chce usłyszeć, tak, pewnie, tak?
Na pewno nie można brać dosłownie tego wszystkiego, co trener mówi na konferencjach prasowych, bo on też tam ma swoje interesy w tym, więc trzeba też gdzieś tam to wszystko dobrze interpretować. To co do Iszaka, no to myślę, że on przez długi czas był bardzo takim piłkarzem bezproduktywnym na boisku. Ja widziałem tylko 16 kontaktów z piłką. On też potrzebuje czasu, żeby dojść do siebie. Ja też kiedy sobie tak anonsowałem skład przed tym meczem, to myślałem, szczerze powiedziawszy, że wyjdzie na dziesiątce Afonso Souza, a jako napastnik Filip Marfiński, bo ten wariant już się sprawdził w zeszłym sezonie i Marfiński sobie tam radził bardzo dobrze. No i teraz się zastanawiam, czy kiedy Mikael Iszak dojdzie do takiej formy, kiedy Lech na przykład wyjdzie teraz do najmocniejszego możliwego rywala. Czytaj, na przykład czwarta runda eliminacji Ligi Konferencji strzelam, trafiamy całkiem przyjemnie Partizan Belgrad, bo to jeden z takich słabszych rywali. I czy wtedy Mikael Liszak będzie w takiej formie, że kiedy John van den Brom będzie chciał desygnować tą najsilniejszą jedenastkę, to czy Liszak będzie tam obecny? No bo wtedy dzisiaj trener musi troszeczkę stanąć między młotem a kowadłem, bo z jednej strony ma Mikaela Liszaka, kapitana tej drużyny, takie serce Lecha Poznań, a z drugiej strony też musi wybrać najlepszy skład personalnie pod względem piłkarskim. No i można się tylko zastanawiać, kiedy Mikael Liszak osiągnie taką formę, no bo dzisiaj jakbym chciał Lecha ustawić w takim najlepszym możliwym wariancie, no to chyba bym został przy swoim, czyli Souza i Marfiński jako dziewiątka.
Zresztą Marfiński jak napastnik zapresentował się ostatecznie w tych Gliwicach, bo wykończył dwie sytuacje właściwie jak taki napastnik kończący na dziewiątce. Pytają państwo, czy wiadomo co z Murawskim? Jutro zapytamy trenera Johna van den Broma.
Stłuczenie podobno. Stłuczenie, coś pisał, tak? Maciej Henschel na Twitterze, że stłuczenie, Radek Murawski Barku, tak? Mówił, że to jest stłuczenie, aczkolwiek to też była taka informacja bardziej krótko po meczu, więc pewnie też były szczegółowe badania. Jutro się
Znaczy Radek Murawski po meczu mówił, że on na czwartek będzie gotowy, a John van den Brom na konferencji prasowej niewiele mówił, naprawdę powątpiewał w to, więc zobaczymy, kto będzie miał rację. Jutro zapytamy, zobaczymy, co odpowie John van den Brom, ale myślę, że ten początek otwartego treningu może nam trochę da odpowiedzi na pytanie, co jest radosowe Murawskim. Nie wiem, czy Lech TV planuje jutro na YouTubie puścić o 11 początek tego treningu. Chyba, nie, no proszę sprawdzić, nie, bo czasami zdarzają się te transmisje w telewizji klubowej, czasami nie.
Miało nie być sparingu za Zetalką.
Był sparing, tak. Czasami Maciek Henschel z Maciejem Sypułą tak staną, że zasłonią całe boisko treningowe i nic nie widać w tej kamerze.
To przypildujemy i dopiszemy.
Pójdźcie, tak. Ja będę oglądał, a jak będzie, a wy ustawcie ich tam dobrze, żebyśmy widzieli, jak tam trenują. Panowie, Lech Poznań troszeczkę przepchnął ten mecz kolanem, powiedzmy sobie szczerze, w Gliwicach. Takiego Lecha na początku sezonu musimy się spodziewać, bo tak, wszyscy pokaz siły zaprezentowali. Top 4 z poprzedniego sezonu. Legia, gładkie 3-0, Raków gładkie 3-0. Pogoń, takie troszeczkę kunktatorskie, ale wyrachowane, nazwijmy to, 1-0 w Gliwicach z Wartą. A Lech Poznań musiał naprawdę się poprzeciskać troszeczkę i poprzepychać na boisku w Gliwicach. I czy to, Józef, taki teraz będzie Lech Poznań właśnie na początku sezonu?
Przede wszystkim Lech miał najtrudniejszego rywala. To jest coś, co go wyróżnia i poradził sobie bardzo dobrze. Nie było mu łatwo. W końcu to dopisało mu dużo szczęścia. Miał w swoim składzie Marchwińskiego. Ale Lech przystępował do tego meczu w trudnej sytuacji. Pamiętamy, co mówił trener. Znowu nawiązuję do tego, co trener mówił, ale to są fakty, z tym nie ma co polemizować. Faktem jest rzeczywiście, że niektórzy piłkarze trenowali mniej niż inni reprezentanci. Wielu miał niedysponowanych ze względu na kontuzję. Ocenialiśmy różnych piłkarzy, a warto wspomnieć o takich, który też miał długą przerwę i wystąpił całkiem dobrze w Gliwicach. Myślę o Filipie Szymczaku, który wszedł w trudnym momencie.
Bardziej defensywnym niż ofensywnym.
Nie mógł wystąpić jako rasowy napastnik, bo wiadomo, Lech przede wszystkim walczył o zachowanie tego wyniku. Dał się troszeczkę stłamsić Piastowi, a on ze swojego zadania wywiązał się pierwszorzędnie. Walczył o piłkę, przejmował ją, rozgrywał. To był ten sam Filip, którego widzieliśmy w poprzednim sezonie. Natomiast jeżeli chodzi o występ w tym meczu, to pamiętajmy o jednej rzeczy, która cechuje Lecha. On nigdy nie wchodzi w sezon w pełni swojej klasy. Uh-huh. Zawsze potrzebuje, jak rasowa lokomotywa, czasu, żeby się rozpędzić. Dobrze gra, nawet mimo ubytku w składzie, mimo tego, że sytuacja jest niekorzystna, kiedy wpadnie w rytm i gra świetnie. Tak było pod koniec ubiegłego sezonu, gdy nie miał Liszaka, nie miał Szymczaka, kilku innych zawodników.
Nie przeszkadzało to wygrywać mecze.
I to jak dominować nad przeciwnikiem. Czy byłem na meczu w Kielcach, no to było coś niewiarygodnego. Cieszę się, że ten mecz widziałem, ponieważ takiej dominacji w Lechu, takiej dominacji Lecha na boisku i to wcale nie jest najgorszym przeciwnikiem, to ja nie wiem, czy to kiedyś widziałem. To było coś nieprawdopodobnego. I dlatego twierdzę, że Lech będzie grał, jestem przekonany o tym bardzo dobrze, ale nie od razu. Potrzebuje wejścia w rytm. Oby tylko nie stracił tego wejścia w rytm, jeżeli już zyska, na przykład na przerwę reprezentacyjną, co też mu się zdarza. A po każdych po tych wszystkich przerwach Lech też nie jest sobą. Nie
my,
zawsze.
To my to nazywamy fatum Józefa. To, co się dzieje po przerwach reprezentacyjnych, no, ale sprawdza się, tak, tak. I Józef zawsze nam o tym przypomni, ale niestety 9 na 10 przypadków to się niestety.
Nawet jeżeli wygrywa, to nie gra tak,
to nie gra efektownie nie gra po tych przerwach. Panowie, kto ma formę w lipcu, nie ma jej potem pewnie w sierpniu i wrześniu. Tak możemy o tym Lechu powiedzieć, Bartek?
Nie wiem w sumie, czy można, czy nie można, kto ma formę. No,
jak nie ma formy w lipcu, może będzie ją miał właśnie w sierpniu, wrześniu, nie?
Najważniejsze, żeby zdobywał te 3 punkty i to jest najważniejsze. Niezależnie od formy, żeby nie stracił kontaktu z tą czołówką, jak to miało miejsce w zeszłym sezonie, gdzie na 4 spotkania to był bodajże tylko jeden punkt. Więc tak. I tak naprawdę już latem się wypisał z walki o Mistrzostwo Polski. Trudno było mu nadgonić tę czołówkę.
Straty były zbyt duże.
Zbyt duże, tym bardziej, że graliśmy w europejskich pucharach, także no, trzeba było to rozłożyć te siły. Tutaj najważniejsze jest, aby, nieważne tutaj, jak już mówimy, w jakiej formie, w jakim stylu, no, chociaż byśmy sobie życzyli, bo Lech nie przyzwyczaił nas do częstego odwracania wyniku, kiedy zawsze przeważnie było tak, że kiedy Lech często tracił pierwszego gola.
Ale właśnie powiedział, że to się zmieniło.
Ale się właśnie
zmieniło.
To jest
zupełnie charakteryzuje Lecha. Oczywiście. Tak. Ale ja myślę, że to jest, przepraszam, kluczowa chyba przemiana, jaka nastąpiła w Lechu Poznań, która pozwala nam też myśleć o Lechu poważnie, że odwracać losy meczu. Patrz, Gliwice,
Widzę.
Legia, tak. No też jak Legia, była reakcja tak. Wtedy
na remis. Tak,
tak na remis.
Także na wyjeździe.
Tak.
Pogonił się też.
Chyba to jest wielka przemiana Lecha.
Nie, zdecydowanie. I wydaje mi się, że tego brakowało przez wiele, wiele sezonów i takie mecze też decydują o tym, czy się zdobywa Mistrzostwo Polski, czy też nie. I zawsze nie wiem, czy żebym teraz nie dostał po głowie od kibiców, że trochę zazdrościliśmy, kibice zazdrościli, że Legia potrafiła takie mecze przepychać, że miała dużo szczęścia, że
Zdobywała mistrzostwa,
wygrywając 1-0, strzelając bramki w 90 minutach, albo nie tracąc z tych bramek w 90 minucie, kiedy przeciwnik miał doskonałą sytuację. Tutaj Lech miał dużo szczęścia, ale też miał dużo umiejętności i tak jak powiedziałeś, miał Filipa Marfińskiego, który znalazł się w odpowiednim momencie. No, Lech oddał 2 strzały celne w tym meczu.
I strzelił dwie bramki.
I to w sumie jakie bramki, bo u nas w redakcji była dyskusja, która ładniejsza. Ta bramka z główki była taka w sumie nieoczywista, ale ta pierwsza, no przymierzył, spojrzał. No,
ten korytarz do bramki nie był szeroki tam. Tam trzeba było zmieścić
z między nogą a bramkarzem.
Po drodze biodro obrońcy.
A gdyby w pierwszej połowie ten strzał z Łydki jeszcze wpadł, to w ogóle by były dyskusje.
A to już by suma szczęścia aż za bardzo na plus chyba by była, gdyby padł ten gol. Gdyby ktoś z Państwa chciał się włączyć do dyskusji, to także telefon 618-654-654. Obiecaliśmy naszym słuchaczom, że włączymy telefon także, żeby nie było, że sobie sami tutaj też pogadamy. Jeżeli Państwo macie jakieś opinie o Lechu, jakieś pytania, na które będziemy w stanie odpowiedzieć, to jak najbardziej zapraszamy. Jeszcze nie dzwoni telefon, zobaczymy, zaraz się rozdzwoni. Rozdzwania się telefon, to odbierzemy ten pierwszy telefon. Dobry wieczór, panie Rafale, to pan zdaje się.
Tak, dobry wieczór, witam. Cichy radio, to by wam głowę nie urwało, panowie. Cześć, panie Krzysiu, ściszyłem, dobra. Miałem tylko takich kilka pytań, no bo byli się nikiem w tym temacie, bo że tak powiem, ja też, ale nie tak jak panowie. Ja mam takie pytanko, czy rzeczywiście pójdzie, że tak powiem, po poznańsku udygać i te puchary europejskie i, nie wiem, i puchar polski, ale to już puchar polski mniej, ale ekstraklasy, czy Lech ma na tyle, powiedzmy, tych zmienników, czy Lech ma, powiedzmy, to takie dwie kadry, jak te silne tam zespoły europejskie, nie powiem, właśnie takich pojęciu 20
tak. Równorzędnych zawodników. Wiemy, jaka jest intencja pytania, tak, to zaraz sobie o tym porozmawiamy.
Od tamtego. I tak, to jest jedno pytanko. I drugie pytanko, bo coś takie, to jest, że tak powiem, z tym naszym polskim zawodnikiem, no to tam chodzi o te sprawy, że tak powiem, no. No wiem, o jakie sprawy chodzi. Aha, to się rozwiązało? Czy to się jeszcze nie rozwiązało?
Nie chodzi o Bartka Salamona?
No właśnie.
Nie, to czekamy cały czas. Tak chyba w wyniku próbki B jeszcze nie mamy nawet.
Właśnie, panie Grzeszu, dobra.
Nie, tam ponoć była...
Jeszcze moje trzecie pytanie. Tak. No, panowie, jak to widzicie, źle? Ma szansę powalczyć o mistrzostwo, no zawsze ma szansę, ja wiem, ale to Legia jest mocna, nie robimy ich, Legia jest mocna, bo ten Raków też pilnie zaskakuje tymi zwycięzcami wysokimi, bo ten Raków tak męczy.
Dobra, panie Rafale, my sobie pospekulujemy, niech pan nam powie, czy Lech będzie mistrzem Polski.
Ale myślę, ja myślę tak, że Lech ma szansę, nie wiem, czy się zdobyć, awansu do grupy, że tak powiem, tej Ligi, Konferencji, a to potem dalej nie wiadomo, jak wy to oceniacie. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję, dobranoc.
Dziękujemy. Krótko puentując, panowie, sprawy Bartka Salamona, czekamy, tak? Właściwie jest dyskwalifikowany cały czas, zawieszony. Nie może trenować z drużyną, żadną drużyną nie może trenować i wiemy z internetu, z Instagrama, że siedzi na Sardynii i trenuje sam.
Tak,
i
z tego, czekamy. Co wiem, to chyba próbka B potwierdziła.
Tak
mi się wydaje, aczkolwiek teraz nie chcę, żeby nie skłamać, coś mi się wydaje, że faktycznie było to potwierdzenie. Bartek chyba miał tam czas do któregoś lipca na odwołanie się, ale z tego, co wiem, chyba Piotr Rutkowski w Kanal Plus w niedzielę w Lidze Plus Ekstra powiedział, że cały czas czekają, także nie ma decyzji.
Tak.
Także tutaj musimy być cierpliwi, a wiemy, że UEFA za bardzo z takimi decyzjami się
nie spieszy. Czy Lech Poznań ma kadrę na rozgrywki na trzech frontach, panowie? Józef.
Moim zdaniem ma w tej chwili. Tym bardziej, że nie możemy się spodziewać tego, co na co liczyło wiele osób, że Lech będzie na przykład występował jednym składem w lidze, a innym składem w pucharach. Tego na pewno nie będzie. Trener będzie żonglował piłkarzami, będzie pytał, jak zapowiedział, będzie pytał piłkarzy, w jakiej są formie i będzie sam ich obserwował na treningu. Jeżeli będą zmęczeni, to na pewno ich nie wystawi do gry. A już w poprzednim sezonie zauważyliśmy, że z tym godzeniem grania w lidze i w Europie stawało się trochę całkiem obiecująco. Już nie było tak jak w nieszczęsnych czasach Dariusza Żurawia, kiedy była przepaść między jednym i drugim Lechem. Teraz tego nie ma.
A w 2015 roku to samo było po mistrzostwie. Liga
się
była
zmienia.
Totalnie zawalona, tak.
John Van Den Brom wie, jak to się robi, zmienia to i dlatego można być dobrej myśli.
Ale też ma inne moce przerobowe Lech Poznań niż wtedy. Co tu dużo mówić, John Van Den Brom ma to większe szczęście od Jana Urbana z 2015 roku.
Nie musi
roku.
Grać młodzieżowcami
tak,
samymi.
I Dariusza Żurawia z 2020 roku, że ma piłkarzy więcej i lepszych pewnie niż to było za poprzednich kampanii pucharowych.
Ale potrafi też z nich korzystać.
A to na pewno, zarządzać tym, panowie.
No i przede wszystkim ma sztab szkoleniowy, który potrafił to wszystko ułożyć. Nie sam czy John Van Den Brom, ale też Karol Kikut i Antoni Czepek, którzy tych zawodników motorycznie fajnie przygotowali na rozgrywanie no tak astronomicznej liczby minut. No i sami zawodnicy wiedzą, znają już swoje organizmy, na ile mogą grać, na co potrafią właśnie w takich ekstremalnych warunkach. No jest popularne hasło na Twitterze, mistrz i grupa. I faktycznie tutaj słuchacz, dlaczego jeszcze nie puchar, a ten puchar polski byłby pożądany, bo tutaj od 15 lat tego trofeum Kolejarz nie mógł zdobyć. No i mam nadzieję, że fajnie by było, już za dużo tych przegranych finałów, za dużo tych upokorzeń w pierwszych czy pierwszych, drugich rundach. Fajnie byłoby się dostać. Czy Lech ma kadrę na trzy fronty? Chyba tak. Widać, że to jest zespół dobrze poukładany, jeśli te wzmocnienia, które tutaj przyszły, okażą się faktycznie wzmocnieniami, to możemy mieć dużo pociechy, jeśli Lech będzie grał na tyle konsekwentnie, żeby udowadniać swoją siłę. No to z każdym miesiącem będziemy oglądać Lecha takiego, jakiego będziemy chcieli oglądać z ogromną przyjemnością i mam nadzieję, że tutaj Fatum po przerwach reprezentacyjnych będzie już
Fatum Józefa.
Fatum Józefa przejdziesz do lamusa.
Radek Miszli, grupa?
No myślę, że tak, że to jest taki cel Lecha Poznań. Myślę, że klub zrobił wszystko.
Dublet i grupa.
O.
Myślę, że klub zrobił wszystko, żeby gdzieś tam realizować o te cele, bo nawet jeśli...
właśnie, też mi się wydaje, zrobiono właśnie.
Tak, nawet jeśli nie sprawdzi się goli Zadech, Chotić, odpukać Anderson, już widzimy po pierwszym meczu, że ma szansę się sprawdzić. Zobaczymy, jak będzie z Blaziciem, ale tutaj mam wreszcie takie przekonanie, że Lech Poznań nie przespał letniego okna transferowego, jak to miało miejsce rok temu. Tutaj, kiedy odszedł Reboczo, przyszedł Michał Skóraś, no to od razu szukano ich następców. Ba, mam wrażenie, że kadra Lecha jest teraz mocniejsza niż przed rokiem, kiedy Lech rozpoczynał zarówno eliminację, jak i do europejskich parów, jak i teraz rywalizację o mistrzostwo Polski. No i I myślę, że gdzieś tam ten sztab szkoleniowy też pokazał właśnie taką moc w tym, że wielu piłkarzy miało prawie 4000 minut w zeszłym sezonie i my tak naprawdę spodziewaliśmy się tego, bo pamiętam tę dyskusję, że Lech tak naprawdę będzie rywalizował z Piastem do samego końca o to, czy będzie grał w europejskich pucharach. A tutaj pamiętamy, w czterech ostatnich kolejkach bilans bramkowy 10-0. Lech wtedy pokazał, że gra na cały czas najlepszą piłkę w Polsce. Dobra, nie zdobyli mistrzostwa Polski, ale według mnie w tych ostatnich meczach pokazali taką jakość, że gdzieś tam Raków i Legia mogli się cieszyć, że ten Lech tak długo rywalizował w tej Europie, a mimo to...
I natracił punkty na początku sezonu. Tak, bo były... chyba te straty z początku sezonu, też mi się wydaje, że chyba straty z początku sezonu.
Tak, one były kluczowe w zeszłym sezonie, właśnie te straty
ale
na początku.
Przepraszam, nie tylko z początku sezonu, ale także z wiosny, bo pierwsze mecze...
A, początek wiosny też.
Pierwsze mecze w roku były też fatalne, jeżeli chodzi o skuteczność. Lech remisował wtedy, kiedy... Powinien wygrywać
słuchawki, bo słuchacz czeka już na linii. Tak jak już obiecaliśmy, wpuszczać słuchaczy na antenę, to wpuszczamy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Tak, jesteśmy na antenie. Kto do nas dzwoni?
Przemek z Zaniemyśla.
Witamy, panie Przemku z Zaniemyśla.
Chcę odnieść do kadry Lecha. Moim zdaniem kadra jest dobrze wzmocniona, tylko mam obawę trochę o środek defensywy, ponieważ no, nie wiadomo, jak długo Gerszpal będzie miał kontuzję. Sam trener mówił o tym, że nie wie. Nowy zawodnik przez Francji też jeszcze nie jest ograny, no i zostajemy z Czerwińskim i Milczem. Wiemy, że Milcz też lubi kartę nałapać i to mnie trochę martwi. Tak samo środek pomocy. Mamy w sumie trójkę takich defensywnych, Muraś, Karlström i Kwiatkowski. Czasami trener wychodzi trójką już nawet stawiony w pierwszym składzie na mocniejszych rywali i trochę tutaj by się przydał jakiś środkowy właśnie taki jeszcze zabijaka. Pola. A tak poza tym uważam, że kadra jest fajnie wzmocniona. Zobaczymy, jak ci nowi skrzydłowi odpalą mi, jeżeli odpalą, to będzie super.
No zobaczymy, jesteśmy ciekawi. Faktycznie środek obrony eksperymentalny w tym pierwszym meczu. Mówiłem, że nie przyzwyczajmy się w trakcie transmisji do tego środka obrony, ale niewykluczone, że jeszcze przez parę spotkań będziemy musieli obejrzeć. No ale kupno Blażicza ma być właśnie tym antidotum. Czekamy też na Dagerstala. Jak już wszyscy będą zdrowi, no to wtedy będzie tak jak w zeszłym sezonie być może, gdzie
to
ten
będą
środek...
To będą
kartki wtedy. I każdy się przyda, bo wiemy, że z tych czterech środkowych obrońców na wysokim poziomie w Lechu Poznań, każdy się przydał. I to jest bardzo ważna też pewnie nauka z poprzedniego sezonu, bo wszyscy grali. Dziękujemy bardzo panu Przemkowi, a pan Mikołaj czeka na linii. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panowie. Witam. Ja mam takie w sumie dwa pytania. Czy panowie na przykład nie uważają, że w tej chwili Lech zmienił, powiedzmy, swoją strategię transferową na zasadzie takiej, że ściągamy zawodników z mocnym CV, przedłużamy na przykład liderów drużyny, czyli w postaci tam Papy Iszaka.
Karlströma.
Tak. Długo by wymieniać. I na przykład obudowujemy tych, powiedzmy, liderów chłopakami z akademii, bo no, mnie osobiście się tak wydaje. Oczywiście na mnie trzeba gdzieś tam brać poprawkę, bo jeśli chodzi o wychowanków, to mam troszeczkę nie tego z głową, bo chciałbym, żeby grał z tymi młodymi. Natomiast,
a to na Centralną Ligę Juniorów trzeba się wybrać wtedy.
Śledzę i regularnie oglądam też.
No brawo. Wójce, tak.
Drugie pytanie odnośnie tego hasła takiego popularnego na Twitterze, o którym też
mistrz i grupa, tak.
Tak, Kiewski wspomniał. Czy też ja bardzo doceniam, bo to hasło wyraża jakby zdanie nawet kilkunastu, też nawet kilkudziesięciu tysięcy kibiców, którzy już po prostu nie muszą w tych 140 znakach się mieścić i po prostu zamieszczają ten hashtag, ale czy nie uważają panowie, że w przypadku niepowodzenia tego hasła, czy to nie będzie podobnej sytuacji do tego hasła, które miało na przykład GKS Katowice, Ekstraklasa albo Śmierć?
No,
oczywiście klub jest oczywiście stabilny i tak dalej, no to nie jestem szacunkiem, powiedzmy, GKS Katowice, który postawił wtedy wszystko praktycznie na jedną kartę, rok chyba później spadł do trzeciej ligi, czy tam drugiej, ale chodzi mi bardziej o nastroje kibiców, że za chwilę, no nie wiem, pojawią się miłosinty, no nie wiem, trenera, który chciał robić wycieczki do Niepołomic. No tak po prostu sobie to tak jest.
No dziękujemy bardzo, panie Mikołaju. Refleksje wieczorne od naszego słuchacza i kibica. No tak troszeczkę pewnie upraszczając to, o czym powiedział pan Mikołaj, czy jak nie będzie rozczarowania, czy to nie huknie wszystko, tak nie wiem, czy... Ja nie lubię się bać na zapas, nie wiem.
No ja myślę, że Lech jest teraz budowany w takiej perspektywie długofalowej. No i nawet jeśli pojawi się jakiś słabszy sezon, a nie wydaje mi się, żeby ten był słabszy, no to gdzieś tutaj jest wszystko zaplanowane, jeśli chodzi o budżet, o działalność akademii, ale tutaj zgoda akurat z panem Mikołajem, że pewna strategia Lecha się zmieniła, no bo kiedyś Lech brał takich młodych piłkarzy, którzy mieli tutaj być głodni sukcesu, młodzi, którzy mieli iść dalej do krajów zachodnich.
Trzeba się było nauczyć, że są potrzebni...
Na tu i teraz, tak jak teraz. Przychodzi Hotić, przychodzi Golizadeh, to nie są, czy Blażić, to nie są najmłodsi piłkarze, no i Lech pokazuje, że chce tej jakości na tu i teraz. Lech ma zarabiać na wychowankach, Lech ma zarabiać na sukcesach w europejskich pucharach. No a ci piłkarze zagraniczni mają dać tutaj jakość sportową. No i to widzimy w przedłużeniu kontraktów m.in. Kalstrema, Ishaka i innych ważnych takich ogniw tego zespołu. No i dlatego Lech może sobie pozwolić na to, aby odrzucać lukratywne oferty za Weldę. I myślę, że to też pokazuje skalę rozwoju tego klubu.
No aby dostali 10 milionów, to chyba by nie odrzucili.
Ale chyba jeszcze tyle nikt nie zapłaci za Christophera Weldę. I myślę też, nawiązując do tego, co nas słuchacz mówił, że no młodzieżowcy zawsze w Lechu są, ale trochę się to zmieniło, no bo za Dariusza Żurawia z MUS-u to po prostu był zespół młodzieżowy, do którego dołożono kilku doświadczonych zawodników, a to nauka pokazuje, że jednak jest miejsce dla jednego, może dwóch młodzieżowców, nie więcej chyba, tak w składzie.
Tak, ale skoro mówimy o stabilności tego klubu, to ja cały czas mam gdzieś z tyłu głowy, że się wydarzy coś takiego, co staje się niestety cechą tego klubu, że na przykład prześpi okienko transferowe, tak jak taka sytuacja nastąpi, jaką mieliśmy prawie rok temu. Lech kompletnie zawalił, z czym się zresztą władze klubu nie kryją. Tamto okienko transferowe nie przyszedł praktycznie nikt, zimą nie przyszedł nikt. Teraz nie możemy, nie ma się do czego doczepić. Ale bardzo bym chciał, żeby tak było zawsze. Bardzo bym chciał, żeby było tak, że piłkarze młodzi, którzy wchodzą, byli obudowywani doświadczonymi, klasowymi, bo tak to miało być przed laty. To nie jest jakaś nowa strategia. O tym mówiło się ileś lat temu, że Lech będzie sprzedawał wychowanków za godziwe pieniądze, a zarobione pieniądze przeznaczał na solidne, takie naprawdę klasowe wzmocnienia. I to się dzieje. Przy czym niekoniecznie są to transfery gotówkowe, chociaż ostatnio prezes mówił, że są takie transfery bezgotówkowe tak zwane są najdroższe.
Proszę, bo trzeba zawodnikowi, menadżerowi zapłacić.
Tak, ale takich super na przykład napastników jak Gytkier, jak Ishak, Lech teoretycznie sprowadził za darmo. Nie musiał odstępnego płacić żadnemu klubowi.
Innym klubom. Słuchacz pyta jeszcze pod hashtagiem Sportowa Arena, czy Sousę czeka przyszłość rezerwowego? Czy przegrał rywalizację z Markwińskim?
Czy ja nadal uważam, że Sousa to jest piłkarz bardzo dużej jakości. Pokazywał to w wielu meczach, czy w młodzieżówce Portugalii, czy też w Lechu. To jest piłkarz gdzieś tam umiejętnościami, takim wojskowym IQ przewyższający ekstraklasę i myślę, że on nie nadaje się do tego, żeby zmienić mu pozycję, bo widzimy, że to jest gracz na pozycji numer 10, tam się tylko czuje dobrze, no i będzie taka zdrowa rywalizacja między nim i Filipem Marfińskim. I wcale bym dzisiaj nie twierdził, że Filip musi cały czas grać przez cały sezon. Zobaczymy, jak się to potoczy.
No i też nie zapominajmy, że Sousa wrócił najpóźniej ze wszystkich zawodników po ogromnym mistrzostwach Europy, także tutaj bym też nie przekreślał, że wyszedł Marchiński i on teraz będzie grał bez przerwy, bo tych meczów, no spodziewam się, że będzie całkiem sporo.
Ale zwróćmy uwagę, jak grał Sousa w sparingu w Holandii. Był jedynym piłkarzem, tak, który nie odstawał klasą, tak, umiejętnościami technicznymi od przeciwników. Może dlatego, że...
Doliczonego czasu gry nie możemy mieć.
Może dlatego, że trenował poza Lechem.
Muszę skończyć, bo doliczony czas gry już po prostu nam mija, jeszcze mamy obowiązki. Ale każda pozycja na boisku jest inna od bramkarza. Kończąc to, tym od czego zaczęliśmy, tu bezboleśnie można zmienić, a z bramkarzami jest trochę inaczej a propos zmian, a propos też Sousy, że pewnie będzie grał. Józef Diaczenko, kibic poznański.pl, Bartosz Kijewski, Głos Wielkopolski, Radosław Laudański, Poznański Ekspres, Ryszard Wojtowicz, kibic Lecha Poznań w lat 80. program realizował, Grzegorz Szałasik program poprowadził. Dziękujemy bardzo Państwu za uwagę. To była Sportowa Arena o Lechu Poznań. Dziękuję Wam za wizytę w studiu. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękujemy.